A podkopu nie znaleźli sami. Jak długo by szukali, gdyby wszystko poszło tak, jak było zaplanowane? Obok miejsca, gdzie wpadł Ždánok, znaleziono półzasypaną dziurę. Ale nawet gdyby przeszli tunelem pod barak, i tak nie mogliby zrozumieć, skąd ludzie wzięli się w podkopie i gdzie podziała się ziemia. Tyle, że w kulturalnej sekcji brak było czterech ludzi, a ośmiu pozostałych przepuszczono teraz przez wyżymaczkę bez żadnego miłosierdzia. Najłatwiejszy dla tępaków sposób, by dowiedzieć się prawdy. Albo warto ją było teraz ukrywać? I oto wkrótce zaczęły się pielgrzymki całego garnizonu i dozoru do opuszczonego tunelu. Major Maksymienko, brzuchaty naczelnik obozu w ekibastuzie, pysznił się potem w zarządzie przed innymi naczelnikami obozów. O, u mnie to był podkop, ho, ho, ale my dzięki naszej czujności... A tu całej parady jedna weszka. Alarm nie pozwolił czwórce zbiegów dojść do przejazdu kolejowego. Plan się zawalił. Przeskoczyli płot pustej zony roboczej po drugiej stronie drogi. Przebiegli zonę, jeszcze jeden płot i ruszyli w step. Nie ośmielili się iść do osady po samochód, bo już tam gęsto było od patroli. Jak tenno przed rokiem, od razu stracili rozpęd i szansę sukcesu. Ruszyli na południowy wschód w stronę Semipałatyńska. Na tę drogę nie mieli ani zapasów, ani sił, bo wszak już ostatnie dni pracowali ponad siły na finiszu. Piątego dnia wędrówki weszli do jurty i poprosili Kazachów o coś do jedzenia. Jak łatwo zgadnąć, doczekali się odmowy. Do ludzi proszących o chleb gospodarze strzelali z fuzji. Czy taka to tradycja tego stepowego, pasterskiego ludu? A jeśli nie tradycja, to skąd te obyczaje? Stiepan Konowałow chwycił za nóż, ranił strzelającego, odebrał mu broń i zapasy i ruszyli dalej. Ale Kazachowie gonili ich konno, wyśledzili już nad samym Irtyszem i wezwali opergrupę. Zostali otoczeni, pobici do żywego mięsa. A co dalej? No, to już dobrze, bardzo dobrze wiadomo. Jeśli ktoś zechce teraz przytoczyć przykłady ucieczek rosyjskich rewolucjonistów z XIX lub XX wieku, tak najeżonych trudnościami, przy takim braku pomocy z zewnątrz, przy tak wrogim stosunku środowiska i pod groźbą tak bezprawnych kar dla złapanych, to niechże mi je tu wymieni. I niech mi ktoś teraz powtórzy, że nie walczyliśmy. Chłopaki z pepeszami. Pilnowali ci w długich szynelach z czarną wypustką. Pilnowali ci z samoobrony. Pilnowali dziadkowie z rezerwy. W końcu zaś przyszli młodzi, krzepcy chłopcy, urodzeni w okresie pierwszej pięciolatki, którzy nie wąchali podczas wojny prochu, wzięli do rąk nowiutkie pepesze i zaczęli nas pilnować. Każdego dnia maszerujemy razem po dwie godziny, brniemy związani milczącą zmową na śmierć i życie. Każdy z nich ma prawo zabić każdego z nas. Oni drogą, my bezdrożem, tam, gdzie nam wszystko nie po drodze. Co rano niemrawo, wieczorem szparko, my do naszej stajni, oni do swojej. I jako, że prawdziwego domu nikt z nas nie ma, te stajnie muszą nam starczyć za dom. Maszerujemy i ani spojrzymy na ich półkożuszki, na ich automaty. Co nam po nich? Oni zaś maszerują i cały czas bałuszą oczy na nasze czarne szeregi. Regulamin wymaga od nich, by tak patrzyli, tak im kazano i na tym ich służba polega. Mają obowiązek wystrzałem przeciąć każdy nasz nieostrożny ruch, każdy krok. Jak też widzą oni nas w tych czarnych kaftanach, w szarych czapkach watowanych, w naszych szpetnych, tylekroć łatanych, tylekroć zelowanych walonkach, z łatami numerów tu i tam? Czy tak mogą wyglądać prawdziwi ludzie? Jak tu się dziwić, że nasz wygląd budzi obrzydzenie? Przecież Po to nam taki wygląd nadano. Wolni mieszkańcy osady, zwłaszcza dzieci ze szkół i nauczycielki, ze strachem zerkają z trotuarów na nasze kolumny prowadzone środkiem jezdni. Ponoć bardzo się boją, że my, pomiot faszystowski, nagle rzucimy się kupą, wytłuczemy eskortę i zaczniemy grabić, gwałcić, podpalać, zabijać. Przecież to jasne, że tylko takie popędy mieć mogą istoty tak podobne do zwierząt. Kto broni mieszkańców osady przed tymi bestiami? Konwój. Sierżant z eskorty, zapraszając nauczycielkę do tańca, może spokojnie uważać się za rycerza. Ci chłopcy ciągle nas więc obserwują i krocząc obok nas, i stojąc na wieżyczkach, ale nic o nas wiedzieć nie mają, a tylko mają prawo strzelać bez uprzedzenia. O, gdyby wieczorami wolno im było przychodzić do nas, do naszych baraków, przysiadać się do nas na wagonetki i pytać, za co siedzi ten dziadek, a za co tamten ojciec, opustoszałyby te wieżyczki i nie strzelałyby te pepesze. Ale cała przewrotność i siła systemu polega na tym, że nasz ucisk śmiertelny zasadza się na nieświadomości. Za współczucie dla nas karani są jak za zdradę kraju. Chęć pogwarzenia z nami oznacza złamanie uroczystej przysięgi. I po co tam gadać z nami, skoro o wyznaczonej godzinie przychodzi politruk i trzyma do nich mówkę o tym, jakie jest moralne i polityczne oblicze tych wrogów ludu, co tu siedzą pod strażą. Szczegółowo z licznymi powtórzeniami wyjaśnia im, jak bardzo te niemrawe chochoły są szkodliwe i jakim są ciężarem dla państwa. Tym bardziej kusi, aby użyć ich w charakterze żywego celu. Przyniesie pod pachą jakieś teczki i oznajmia, że w specwydziale obozu pożyczono mu na jeden dzień akta skazanych. Wybierze pisane na maszynie papierki, w których mowa o zbrodniach, za jakie wszystkie piece Oświęcimia to jeszcze mało, i przypisze je od temu elektrykowi, który naprawiał właśnie latarnię na słupie. Albo temu stolarzowi, u którego tacy a tacy towarzysze, oczywiście szeregowi, chcieli zamówić stolik nocny. Politruk nie przegada się, ani nie wygada. Nigdy nie powie chłopakom, że ludzie siedzą tu po prostu za wiarę w Boga i po prostu za szukanie prawdy i po prostu za przywiązanie do sprawiedliwości. Albo i za nic. Cała siła systemu na tym polega, że człowiek nie może tu zwyczajnie pomówić z człowiekiem tylko za pośrednictwem oficera czy politruka. Cała siła tych chłopaków bierze się z ich ignorancji. Cała siła tych obozów skupiła się w tych chłopcach z czerwonymi pagonami, co mordują zwierzyczek i polują na zbiegów. Oto jedna z takich pogadanek politycznych, przytoczona we wspomnieniach byłego konwojenta z Nyroblagu. Lejtnant Samutin, wysoki, o wąskich barkach i wąskiej, podłużnej czaszce, przypomina węża. Płowo włosy, niemal bez brwi. Wiemy, że osobiście rozstrzeliwał skazanych. Teraz zaś na szkoleniu politycznym Duka. Wrogowie ludu, których tu dozorujecie, to po prostu faszyści, plugastwo. Jesteśmy siłą i karzącym mieczem naszej ojczyzny. Musimy być twardzi i nieustępliwi. Żadnych sentymentów, żadnej litości. Tak właśnie kształtuje się mentalność chłopaków, którzy pojmanego i leżącego zbiega starają się kopnąć właśnie w głowę, którzy siwemu starcowi w kajdanach wybijają nogą chleb z zębów. Ci, którzy obojętnie obserwują, jak skuty zbieg tłucze bezradnie lbem o szorstkie dechy ciężarówki. Twarz ma we krwi, głowę rozbitą, a ci patrzą, jakby nigdy nic. Są przecież karzącym mieczem ojczyzny. Już po śmierci Stalina, już skazany tylko na dożywotnie zesłanie, leżałem w zwykłej taszkienckiej klinice dla wolnych. Wtem słyszę, że mój sąsiad, młody Uzbek, opowiada innym chorym o swojej służbie w armii. Ich oddział dozorował oprawców, bestie ludzkie. Uzbek zwierzył się, że konwojenci też nie całkiem byli syci i złość ich brała, iż więźniowie pracujący w kopalni dostają porcje, to za 120% normy, jasna rzecz. niewiele tylko mniejsze od ich porcji, żołnierskich, uczciwych. I jeszcze to ich gniewało, że oni, konwojenci, muszą marznąć na wieżyczkach zimą, co prawda w kożuchach do pięt. A wrogowie ludu po wejściu do zony roboczej ponoć cały dzień siedzą przy piecu. Nawet z wieżyczki mógł widzieć, że tak nie jest. I furt tylko śpią przy nim. Był serio przekonany, że państwo jest dobroczyńcą dla swoich wrogów. Jaki ciekawy zbieg okoliczności popatrzeć na specobóz oczyma konwojenta. Jąłem go wypytywać, co to były za gady i czy rozmawiał z nimi bezpośrednio. Odparł, że wszystkiego o nich dowiedział się od politruków, że nawet ich akta odczytano im podczas szkolenia. I ta głucha jego złość, że więźniowie śpią cały dzień, też zakorzeniła się w nim, to jasne, dlatego, że oficerowie kiwali potakująco głowami, gdy ktoś takie zarzuty stawiał. O, gorszyciele maluczkich, lepiej, abyście się nigdy nie narodzili. Uzbek opowiedział nam jeszcze, że szeregowiec wojsk MWD dostaje 130 rubli miesięcznie, 12 razy więcej niż w oddziałach liniowych. Skąd ta szczodrość? Czy służba jego też jest 12 razy trudniejsza? A za kołem podbiegunowym nawet 400 rubli. To w służbie czynnej z wiktem i opierunkiem. Wspomniał też o rozmaitych zdarzeniach, na przykład jak jego kolega ekskortował kolumnę więźniów i przywidziało mu się, że któryś z nich zamierza wybiec w bok. Nacisnął spust i jedną serią zabił 5 zeków. Jako że później wszyscy konwojenci zeznali, że kolumna szła spokojnie. Żołnierz został ukarany nader surowo. Za 5 trupów dostał 15 dni aresztu. Na ciepłym odwachu, ma się rozumieć. Kto z tubylców archipelagu nie zna, kto nie przytoczy podobnych wypadków? Ileż ich znaliśmy już w ITL, na robotach, gdzie nie ma zona, jest tylko niewidzialna linia graniczna. Rozlega się nagle strzał i więzień pada trupem. Przekroczył linię, tłumaczą się później. Może wcale nie przekroczył, toż to jest tylko wyobrażalna, ale nikt nie podejdzie, nie sprawdzi, bo też go mogą zastrzelić. Komisja też nie przyjdzie, by stwierdzić, gdzie leżą nogi zabitego. A jak nawet przekroczył, konwojent może sobie obserwować niewidzialne linie, a zek pracuje. To też taki zek częściej dostaje kulę, który rzetelniej i chętniej pracuje. Na stacji Nowoczunka, Ozierlak, przy Sianokosach, zek widzi zrzęte siano o 2-3 kroki. Gospodarskie serce każe mu jeszcze te 3 garście zgrabić na kopkę. I masz kula. A żołnierz dostaje miesiąc urlopu. A zdarza się jeszcze, że strzelec ma na pieńku z tym właśnie zekiem. Nie wykonał zamówienia czy jakiejś prośby. I wtedy strzela z zemsty. Czasem stosuje podstęp. Konwojent każe więźniowi przynieść coś spoza linii. I gdy ten ją przekracza, żołnierz strzela. Można też rzucić mu tam papierosa. Na, popal sobie. Zek pobiegnie nawet za niedopałkiem. Już taki z niego nędzny stwór. Ale dlaczego strzelają? Nie zawsze można to zrozumieć. Dajmy na to w Kęgirze, w zonie mieszkalnej, we dnie, gdzie o żadnej ucieczce nie ma mowy, Lida, dziewczyna z zachodniej Ukrainy, uprała sobie pończochy między jedną robotą a drugą i powiesiła je parę metrów od drutów, aby wyschły. Wartownik z wieżyczki podniósł broń do oka i zastrzelił ją na miejscu. Chodziły później mętne gadki, że sam chciał się potem zabić. Dlaczego? Człowiek z karabinem. Niekontrolowane prawo jednego człowieka do rozporządzania życiem i śmiercią innego. A wygodne to zajęcie. Zwierzchność zawsze jest po twojej stronie. Mord nie pociąga za sobą żadnej kary. Na odwrót, czeka cię jeszcze pochwała, nagroda, a im wcześniej go rąbnąłeś, choćby w połowie pierwszego kroku, tym lepszy dałeś dowód czujności, tym wyższa premia. Miesięczny żołd, miesięczny urlop. Zresztą spójrzcie na to oczyma dowództwa. Jeśli dywizjon nie ma na swoim koncie dowodów czujności, to co to za dywizjon? Kto nim dowodzi? Albo może więźniowie tak spokornieli, że można zredukować straż, co? System dozoru, raz wprowadzony w życie, żąda ofiar, trupów. Wśród strzelców rodzi się nawet duch współzawodnictwa. Masz na rozkładzie faceta i kupiłeś sobie śmietankowego masła. Więc ja też kogoś rąbnę i też sobie kupię. Chce się skoczyć do domu, pomacać swoją dziewuchę. Trzaśnij jednego z tych burych typów i już możesz jechać na miesiąc. Wszystko to dobrze znaliśmy z ITL. Ale w specobozach pojawiły się nowinki. Strzelanie do kolumny w kupę, jak to zrobił kolega tego Uzbeka, albo jak w Ozierlagu z wartowni 8 września 1952 roku, albo z wieżyczek w głąb zony. To znaczy, że takich nauczono. To robota politruków. W maju 1953 roku w Kęgirze chłopaki z pepeszami przejechali się nagle i bez powodu serią z automatów po kolumnie, która wróciła z pracy i czekała na rewizję przy wejściu do zony. Było 16 rannych, ale żeby tylko rannych. Strzelali kulami dum-dum, których użycia dawno już zabroniły wszystkie kapitalistyczne i socjalistyczne traktaty. Punkty wylotu przypominały krwawe leje. Pociski szarpały wnętrzności, druzgotały szczęki, kruszyły kończyny. Czemuż to właśnie w kule dum-dum zaopatrzona jest straż specobozów? Kto ten rozkaz wydał i zatwierdził? Nigdy się tego nie dowiemy. A jednak jakież to oburzenie zawrzało w szeregach straży, gdy konwojenci dowiedzieli się z mojej noweli, Jeden dzień Iwana Denisowicza, że więźniowie nazywają ich papugami i że teraz cały świat się o tej hańbie dowie. Nie, więźniowie powinni byli ich miłować i nadać im miano aniołów stróży. Ale jeden z tych chłopaków, co prawda z tych lepszych, nie obraził się, tylko postanowił bronić swojej prawdy. Władilen Zadorny, rocznik 33, żołnierz oddziałów ochronnych MWD w Nyroblagu od 18 do 20 roku życia, napisał mi kilka listów. Chłopcy nie wybierali z własnej woli tych oddziałów, przysyłają ich przez komendę uzupełnień. Komenda przekazywała ich do MWD. Chłopców uczono strzelać i stać na warcie. Chłopcy marzli i plakali całymi nocami. Na diabła im te wszystkie nyroblagi z całą ich zawartością. Tych chłopców nie trzeba winić. Byli żołnierzami w służbie ojczyzny i chociaż w tej bzdurnej i strasznej służbie nie wszystko było dla nich zrozumiałe, a co było zrozumiałe? Albo wszystko, albo nic. Ale przecież składali przysięgę i ta służba nie była wcale łatwa. Szczerze, uczciwie, to daje do myślenia. Ogrodzili tych chłopaków przysięgą jak ostrokołem. Służba dla ojczyzny, jesteś żołnierzem. Ale widać, słabe w nich były ogólnoludzkie fundamenta, albo i żadnych nie było, skoro nie wytrzymały nacisku przysiąg i szkolenia ideologicznego. Nie z każdego pokolenia i nie z każdego narodu da się ulepić takich chłopaczków. Czy to nie główny problem XX wieku? Wolno czy nie wolno wykonywać każdy rozkaz innym, oddając w pacht własne sumienie? Czy wolno nie mieć własnych poglądów na to, co dobre, a co złe i czerpać je z drukowanych instrukcji oraz ustnych zleceń zwierzchności? Przysięga. Te solenne zaklęcia wymawiane drżącym głosem po to, by okazać gotowość do obrony ludu przed łotrami. Jak łatwo obrócić się przeciw ludowi, a na pożytek łotrom. Przypomnijmy, co chciał powiedzieć Wasylij Własow swemu dręczycielowi jeszcze w 1937 roku. Ty, tylko ty jesteś winien, że morduje się ludzi. Moja śmierć ciebie jednego obciąża i teraz żyj z tą myślą. Gdyby nie było katów, nie byłoby kaźni. Gdyby nie było oddziałów strażniczych, nie byłoby też obozów. Oczywiście ani współcześnie, ani historia nie zignorują hierarchii win. Oczywiście wszyscy rozumieją, że oficerowie tych oddziałów ponoszą większą winę. Ich pełnomocnicy operacyjni jeszcze większą. Ci, co pisali instrukcje i rozkazy, znowu większą. a ci, co kazali je pisać, największą. Ale strzelali, ale dozorowali, ale trzymali wycelowane pepesze, jednak nie tamci, tylko ci chłopaczkowie. Ale kopali leżących po głowie, jednak ci chłopcy. I pisze mi jeszcze Władilen. Wbijano nam do głów i kazano nam wkuwać na blachę USO 4399, regulamin oddziałów strażniczych z 43 roku, ściśle tajny, regulamin okrutny i groźny, i ta przysięga, i czujne oczy operów, i zastępców dowódcy do spraw politycznych, załóżnictwo, donosy, teczki zakładane na każdego żołnierza. Rozdzieleni często kołem i drutem kolczastym, ludzie w fufajkach i ludzie w szynelach byli takimi samymi skazanymi, jedni na 25 lat, drudzy na 3 lata. Mocno powiedziane, że strzelcy też byli skazańcami, tylko nie z wyroku Trybunału Wojskowego, lecz Komendy Uzupełnień, ale nie takimi samymi, co to, to nie. Bo ludzie w szynelach spokojniutko pruli z automatów do ludzi w fufajkach, ba, nawet do tłumu, jak to wkrótce zobaczymy. Władilen wyjaśnia. Chłopcy byli rozmaici. Byli wśród nich ograniczeni zupacy, nienawidzący ślepo zeków. Nawiasem bardzo gorliwi byli rekruci wywodzący się z mniejszości narodowych, Baszkirzy, Burjaci, Jakuci. Dalej szli ci, którym było wszystko jedno, tych była większość. Starali się odbębnić swoją służbę spokojnie i bez sprzeciwu. Najbardziej lubili kalendarz z odrywanymi kartkami i godzinę nadejścia poczty. I wreszcie byli porządni chłopcy, mający współczucie dla zeków jako ludzi, którym przytrafiło się nieszczęście. A większość rozumiała, że nasza służba nie budzi wśród ludzi sympatii. Gdy jechaliśmy na urlop, to bez munduru. Ale najlepiej poglądu Władilena broni jego własna biografia, chociaż takich jak on były liczone jednostki. Dostał się do oddziałów strażniczych przez niedopatrzenie leniwego specwydziału. Jego ojczym, stary działacz związkowy, został aresztowany w 1937 roku. Matkę wyrzucono za to z partii. Ojciec zaś, Kombryk Czeki, członek partii od 17 roku, postarał się czym prędzej odciąć się, tak od byłej żony, jak od syna. Dzięki tej operacji zachował legitymację partyjną, ale rąb NKWD przecież stracił. Dopiero podczas wojny wprowadzono epolety i gwiazdki. Przedtem noszono dystynkcje wojskowe na kołnierzu. Od dowódcy brygady wzwyż były to rąby. Chociaż dawno nic już nas nie dziwi, ale czasem człowiek się zastanawia. Aresztowano drugiego męża porzuconej żony, a pierwszy mąż musi wyrzec się 4-letniego syna. I to jeszcze Kombryk NKWD. Matka zmywała plamę własną krwią. Była podczas wojny krwiodawczynią. Nie szkodzi, jej krew przydawała się i partyjnym, i bezpartyjnym. Chłopiec nienawidził od dziecka błękitnych kaszkietów, a tu mu taki sam nasadzono na łeb. Zbyt mocno utrwaliła się w pamięci dziecka straszna noc, gdy ludzie w ojcowskich mundurach bezceremonialnie gmerali w dziecinnej pościeli. Nie byłem dobrym konwojentem. Pozwalałem sobie na rozmowy z zekami, spełniałem ich prośby. Zostawiałem karabin przy ognisku i chodziłem do kiosku, by im coś kupić, albo wrzucałem ich listy do skrzynki. Myślę, że w podobozach Promierzutocznaja, Mysa Kort, Parma długo wspominali strzelca Wołodię. Więzień brygadzista poradził mi kiedyś: przyjrzyj się ludziom, posłuchaj ich skarg, to dopiero zrozumiesz. A ja i tak w każdym politycznym widziałem własnego dziadka, wujka, ciotkę. Swoich dowódców po prostu nie znosiłem. Sarkałem, wściekałem się, mówiłem kolegom: to są prawdziwi wrogowie ludu. Właśnie za to, za otwarte nieposłuszeństwo, sabotaż, za kontakty z zekami wszczęto przeciwko mnie dochodzenie. Ten długoż Samutin bił mnie po twarzy, walił przyciskiem po palcach za to, że nie podpisałem zeznania o listach zeków. Leżałby martwym bykiem, bo jestem bokserem, mam drugą kategorię. Umiałem przeżegnać się dwupudowym gwichtem, ale dwóch nadzorców trzymało mnie za ręce. Tylko że mieli większe kłopoty niż robienie dochodzenia w mojej sprawie. W 1953 roku w MWD rozpoczęła się taka haratanina. Nie zostałem skazany, tylko mi dali wilczy bilet, artykuł 47G, usunięty z organów MWD, zarażący brak dyscypliny i poważne wykroczenia przeciw regulaminowi MWD. I prosto z odwachu dywizjonu, a byłem pobity i przemarznięty, wyrzucili na stację, żebym wynosił się do domu. Brygadzista Arsen, właśnie wypuszczony na wolność, opiekował się mną podczas drogi. Wyobraźmy sobie teraz, że oficer konwoju zapragnąłby okazać więźniom pobłażliwość. Mógłby przecież zrobić to tylko w obecności szeregowych i za ich pośrednictwem. W tej naładowanej wrogością atmosferze nawet by tego nie mógł. Byłoby mu jakoś niesporo. Zresztą zaraz by ktoś na niego zrobił donos. Taki to system. Grunt się pali pod nogami. Nie, wcale nie temu trzeba się dziwić, że w obozach nie było buntów i powstań, lecz temu, że jednak się zdarzały. Podobnie jak wszystkie niepożądane składniki naszych dziejów, to znaczy ze 3/4 tego, co naprawdę się działo, również te bunty tak dokładnie są wydrapane, załatane i zalizane. Ich uczestnicy tak starannie wytrzebieni, świadkowie tak nastraszeni, raporty ich tłumicieli tak pracowicie spalone lub ukryte za 20 pancernymi ścianami, że powstania te dzisiaj stały się mitem, chociaż minęło od ich czasu tylko 15, a od niektórych nawet 10 lat. I dziwić się tu twierdzeniom, że ani Chrystusa nie było, ani Buddy, ani Mahometa. Tam minęły tysiąclecia. Gdy już to nikogo z żyjących nie wzruszy, historycy zostaną dopuszczeni do strzępków papieżysk, archeolodzy pokopią trochę, w laboratoriach coś tam postawi się na ogniu i wyjdą na jaw daty, miejsca i kontury tych powstań oraz nazwiska ich prowodyrów. Odnajdą się wtedy ślady najwcześniejszych wybuchów, jak bunt Retiunina w styczniu 1942 roku w Oszkurii opodal Ust-Usy. Podobno Retiunin był wolnym pracownikiem, omal czy nie szefem tej filii obozowej. Zwołał 58 i społecznie szkodliwych, artykuł 735, zebrał paruset ochotników, rozbroił konwój złożony z pospolitaków przyjętych do samoobrony, zabrał konie i poszedł z ludźmi do lasu na partyzancki chleb. Stopniowo zostali wybici do nogi. Jeszcze wiosną 45 roku pakowano ludzi za Retiunina, nieraz zupełnie postronnych. Może do tego czasu dowiemy się, nie, my już nigdy, o legendarnym powstaniu na budowie 501 w 1948 roku. Była to budowa linii kolejowej Siwa-Maska-Salehard. Legendarne jest ono dlatego, że we wszystkich obozach mówi się o nim na ucho, ale nikt dobrze nie wie, jak tam było. Legendarne także dlatego, że wybuchło nie w specobozach, gdzie był odpowiedni grunt i takież nastroje, lecz w obozie ITL, gdzie donosicielstwo ludzi dzieli, knajacy gnębią. Podobno wszystko urządzili wojskowi, inaczej zresztą być nie mogło. Bez nich 58 byłaby tylko trzodą wykrwawioną i pozbawioną woli.